W studiu zapowiadany gość Anna Olszewska-Konopa, psycholog, psychoterapeuta i filmoznawczyni. I właśnie dlatego dzisiaj się spotykamy, ponieważ chciałabym porozmawiać o tym, czym jest tak naprawdę filmoterapia i czy to nie jest tak, że taką filmoterapię, na początek zapytam, pytaniem laika, każdy może sobie zastosować w domu, bo czy to nie jest filmoterapia, kiedy na przykład piątkowy wieczór włączamy sobie jakiś ulubiony albo nieznany jeszcze film i zatapiamy się w tym świecie, który przygotował dla nas reżyser.
To prawda, troszkę tak może być. I jak zaczęłaś od tych stanów, to faktycznie jest tak, że taka moda na filmoterapię jako formę autorozwoju przyszła do nas zza oceanu. Tam już dobre 30 lat temu pojawiły się takie pierwsze podręczniki właśnie do autoterapii z takim użyciem filmów, tytułów filmowych jako konkretne formy rozmowy z konkretnymi trudnościami życiowymi. Tak to jakby zaczęło funkcjonować w takiej kulturze popularnej jako taka właśnie forma przyglądania się różnym swoim osobistym trudnościom z perspektywy świata filmowych bohaterów i filmowych opowieści.
A czy to nie komplikuje dodatkowo? Jakby tego, że wyobraźmy sobie, że jestem osobą, która potrzebuje wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego. No i do tego jeszcze mieszamy film. Na czym polegają zalety filmoterapii?
Ja myślę, że to trochę się wzięło z takiego narracyjnego ujęcia filmu, że film jednak jest jakąś formą narracji, opowieści. Jakby różne formy próby używania opowieści w psychoterapii od długiego czasu są obecne. To może być właśnie jako forma też literacka, tak? Czyli różnego rodzaju pamiętniki, biografie, czy też powieści, w których jakby przyglądamy się wyborom bohaterów. I to jakby jest jedno ujęcie, powiedzmy, tej sztuki filmoterapeutycznej. Ale też, żeby to nie było tak bardzo z głowy, to co mnie szczególnie fascynuje w filmoterapii, to fakt, że filmoterapia też się dzieje trochę przez ciało. I to jest jakby, myślę, w tym najbardziej ciekawe. I tutaj musimy z kolei zmienić kontynent, wracamy do Europy, wracamy do Włoch. We Włoszech jest taki badacz, neuronaukowiec Vittorio Galese, który odkrył neurony lustrzane i przygląda się różnym mechanizmom neuroobrazowania mózgu i jakby konsekwencjom, które z tego wynikają.
Dobrze, to teraz zatrzymajmy się na chwilę w tej opowieści i powiedzmy, czym te neurony lustrzane są.
Taki miałam zamiar.
Co to takiego?
Okej. Pokrótce, neurony lustrzane to są jakby takie komórki nerwowe w mózgu człowieka, które pozwalają nam na empatię. To znaczy dzięki nim jesteśmy w stanie sobie jakby zasymulować w naszym mózgu zachowanie innej osoby po to, żeby je zrozumieć na poziomie emocjonalnym i na poziomie motywów zachowań.
Czyli rzeczywiście odbijamy.
Tak, dlatego właśnie jest to jakby lustro, bo faktycznie to jest tak, że gdy przyglądamy się drugiej osobie, szczególnie jest to widoczne w sytuacji trudnej, czyli jakiegoś cierpienia, to w naszym mózgu, w naszych neuronach lustrzanych w jakimś sensie, w takim jakby mini ujęciu cierpimy. Jakby wyobrażamy sobie to cierpienie, przeżywamy je w jakiś sposób.
Ale dotyczy to całego spektrum emocji, prawda? Bo to nie musi być cierpienie, może to być radość.
Tak, wspomniałam o cierpieniu, dlatego że jakby jest to najsilniejsza stymulacja emocjonalna, tak? W sensie wtedy te neurony lustrzane są faktycznie rozgrzane i jakby działają na pełnych obrotach.
A my jeszcze jedno pytanie, trochę na zasadach dygresji. Zdaje mi się, że słyszałam o neuronach lustrzanych również w odniesieniu do obserwowania tańca. Czy one wówczas...
Tak, dlatego, że to właśnie jest, to właśnie jakby jest ten wątek ciało i ruch, dlatego, że neurony lustrzane działają w taki sposób, że jakby odtwarzają zachowania danej osoby w tych strukturach mózgu, które odpowiedzialne są za postrzeganie ruchu. Czyli tak naprawdę jakby one dają naszemu mózgowi taki impuls, jakbyśmy my byli w tej sytuacji. W sensie, jak gdybyśmy my faktycznie wykonywali ten ruch, my przeżywali tą emocję.
I to jest coś niesamowitego, ponieważ o neuronach lustrzanych słyszałam w kontekście naszego Polskiego Teatru Tańca. I jest coś takiego, że jeżeli patrzymy na taniec i go przeżywamy, to potem czujemy się bardziej rozluźnieni. I to jest właśnie robota neuronów lustrzanych.
Dokładnie. I jakby w filmoterapii ta robota jest też potrzebna. To znaczy, Vittorio Galese, autor takiej książki, która nie jest na polskim tłumaczona niestety, ekran empatyczny. Tłumaczy poprzez tak zwaną teorię ucieleśnionej symulacji coś takiego, że jakby nasze doświadczenie, nasze wspomnienia, nasza pamięć nie funkcjonuje, jak długo myśleliśmy na zasadzie taśmy magnetofonowej, na której wgrane są pewne dane i my po prostu włączamy tą taśmę, pyk, i odtwarzamy z pamięci. Nie, to funkcjonuje tak, że doświadczenie jest odtwarzane z pamięci w taki sposób, że jakby my je ponownie przeżywamy w jakimś sensie w ciele. Natomiast i wtedy to doświadczenie jest nam jakby faktycznie dostępne, tak? W sensie wspomnienia o tym doświadczeniu. I teraz wracając znowu do filmu, jeśli my na czarnym ekranie widzimy jakąś postać, która przeżywa pewne emocje, to żeby jakby móc się z nią zidentyfikować, to musimy uruchomić neurony lustrzane, trochę przeżyć jej emocje, ale te pobudzenie, które przeżywamy i te emocje, które przeżywamy, mają znacznie słabszy charakter, niż gdyby to były nasze emocje. W związku z tym, w jakim sensie...
To jest bezpieczne dla pacjenta.
Jest to bardzo bezpieczne, bo trochę poruszamy to w strukturach naszej samowiedzy, tak, w naszej pamięci, ale w taki bardzo łagodny sposób, w jakim sensie wprowadzamy się w taki leciuteńki rezonans.
I być może to jest też tak, że przecież ludzie płaczą w różnych, na przykład jeśli mówimy o cierpieniu albo wzruszeniu,
tak,
płaczą czasami w różnych momentach filmu.
To prawda i to jest też właśnie z tym związane. Ale jest to też związane z mechanizmem, który już dużo, dużo wcześniej opisywali psychoanalityczni badacze, czyli mechanizmem identyfikacji i projekcji. Tak? Czyli też tego, że na tego filmowego bohatera my rzutujemy jakieś swoje przeżycia, przeglądamy się jakby w nim, trochę jak w lustrze, tak? Jakby odczytujemy go trochę przez siebie.
A chciałam zapytać, że jeżeli wykorzystujemy jakiś film w terapii filmowej, to oczywiście ten film, jak rozumiem, musi być świadomie dobrany, bo jest świadomie używanym narzędziem, prawda? I jakie są tutaj klucze doboru? Czy to jest tak, że jest na przykład tutaj, snuję analogię do książek, że są pisane książki, o których się mówi, że to są książki terapeutyczne, chociaż szczerze powiem, że takie książki terapeutyczne, czy bajki terapeutyczne, tu myślę o dzieciach jako odbiorcach, to nie są takie teksty, których ja jestem entuzjastką. Wydaje mi się, że one są po prostu tendencyjne i często, gęsto kiepskie literacko, a lepiej w moim wyobrażeniu sprawdza się dobra literatura, dobrana pod kątem konkretnego zagadnienia albo potrzeb. I nie wiem, czy to też tak działa w filmoterapii, czy da się tutaj zastosować jakąś analogię?
Tu pełna zgoda, ale powiedziałaś o kilku ważnych wątkach i to jakby troszkę chciałabym to uporządkować. Czyli na początek w ogóle jakby kwestia kompetencji terapeutycznych. Ty wspomniałaś, że jestem filmoznawczynią, a tak naprawdę o te studia filmoznawcze się trochę otarłam, ale jakby nie ukończyłam ich, więc jakby nie czuję się tak w pełni kompetentnym filmoznawcą. Natomiast często korzystam ze wsparcia, pomocy, inspiracji różnych właśnie fascynujących filmoznawców. I na pewno z jednej strony dobrze mieć takie filmoznawcze kompetencje, żeby w ogóle wykorzystywać film do pracy rozwojowej.
Tak? Ale dobrze, to zadam ci od razu pytanie. Masz jakąś pracę do wykonania z pacjentem i idziesz do filmoznawcy i mówisz tak: słuchaj, no, znajdź mi jakiś dobry film, w którym, nie wiem, ludzie się oszukują, a potem, nie wiem, się kłócą,
ja
rozstają.
Myślę, że to jest tak,
czy to jest tak, że szukasz pod względem klucza?
Szukamy trochę inspiracji. Jest wiele jakby różnych takich profesjonalnych form wymiany wiedzy wśród terapeutów, czy nawet różnego rodzaju fora facebookowe i tam często padają pytania pod tytułem: proszę, pomóżcie mi znaleźć materiał do pracy z żałobą, tak? Potrzebuję filmu, który porusza temat depresji, tak? Czy jakieś książki. Jakby cudownie, że ta wiedza jakoś może być wymieniana i krążyć. Ale jeszcze wrócę do tych kompetencji terapeutycznych, bo jakby z jednej strony do pracy rozwojowej z filmem te filmoznawcze kompetencje w mojej ocenie są bardzo ważne, bo też bazują na pewnej wiedzy, wrażliwości i tak dalej. Ale też, żeby pracować terapeutycznie, filmoterapeutycznie, to też jakby trzeba początkowo osadzić się w jakimś nurcie psychoterapii, takim głównym nurcie psychoterapii. Ja pracuję w nurcie systemowym, narracyjnym, ale też momentami w nurcie terapii behawioralno-poznawczej trzeciej fali, czyli tak zwanej terapii akceptacji i zaangażowania. I oba te nurty w jakiś sposób wykorzystują właśnie filmoterapię, w jaki to powiem jeszcze w dalszej części. Ale też jakby pierwszym nurtem, który w ogóle jakby zapożyczył film do pracy terapeutycznej, była klasyczna psychoanaliza i później jakby różne psychodynamiczne koncepcje. I tutaj jakby z tej perspektywy jest też najwięcej materiałów.
A dlaczego jest tak ważne, żeby się osadzić w danym nurcie psychoterapeutycznym? Czy w zależności od tego, w jaki sposób terapeuta pracuje, tak inaczej wykorzystuje film? Czy są też takie nurty, w których nie wykorzystuje się po prostu
trochę
film?
Inaczej, dlatego że jakby psychoanalitycy czy psychodynamiczni terapeuci, oni głównie bazują na poszukiwaniu różnego rodzaju nieświadomych impulsów czy jakichś rodzaju decyzji skryptowych w filmie. W związku z tym jakby próbują zaobserwować w tej narracji filmowej tą nieświadomość, tak? Jakby ją nieco uświadamiać, jakby ją pokazać, rozpoznawać, tak? W terapii narracyjnej to raczej jest tak, że używamy filmu po to, żeby troszeczkę poszerzyć perspektywę klienta, to znaczy pokazać mu, że może mieć na swój temat trochę inną opowieść niż ta, która jest mu teraz dostępna. W związku z tym trochę jakby zapraszamy go na metapoziom i pokazujemy mu różne alternatywne scenariusze jego życia, czy jakby konfrontujemy go łagodnie z różnymi wątkami, których on na ten moment o sobie nie ma, nie rozpoznaje, nie wie.
Czyli postać filmowa ma po prostu pacjenta wytrącić choćby na moment z jego roli.
Ja bardziej lubię słowo poruszyć, bo jakby wytrącenie jest zawsze jakoś niebezpieczne, nie? Ale tak, to trochę ma tak być, że tam ma jakaś szczelina powstać, tam jakiś rodzaj rezonansu ma się pojawić. Natomiast w terapii akceptacji i zaangażowania, tak jak ja pracuję filmą terapeutycznie, tutaj głównie poszukujemy takich inspiracji, które pokażą klientowi, pomogą mu skrystalizować jego wartości. Czyli jakby pokażą mu na ekranie, jakimi wartościami on żyje lub też jakimi mógłby żyć i może też się w tym przejrzeć, jakby obejrzeć swoją gotowość do takiego, a nie innego życia. Także to trochę w takim punkcie odniesienia. Dlatego ten nurt terapeutyczny jest bardzo ważny.
Jest na pewno ważny z punktu widzenia psychoterapeuty. A w jaki sposób to się przenosi na pacjenta? Jak wygląda tak naprawdę w praktyce? O tym w kolejnej części rozmowy. Domenico Modugno w Radiu Poznań wieczorem wprowadził nas w taki lekki nastrój. Tak samo jak mogą to zrobić filmy, albo mogą też spowodować, że leją się nam po policzkach ogromne łzy i zamaczają nawet ubranie. Jakiego rodzaju filmy wykorzystuje się w filmoterapii? Od tego rozpoczynamy kolejną część naszej rozmowy. O filmoterapii właśnie w studiu Anna Olszewska-Konopa. Jakie filmy?
Ja myślę, że to przede wszystkim muszą być filmy, co do których terapeuta, który z nimi pracuje, jest jakoś osobiście przekonany. W sensie rozumie je, one były dla niego ważne, dostrzegł w nich różne procesy, z których chce skorzystać w pracy z klientem. I to jest jakby dla mnie podstawowa zasada.
Czyli nie ma takiego obiektywnego katalogu? Myślę, proszę bardzo, 20 filmów, które się sprawdzą w pracy.
Mam przy sobie filmowy leksykon psychologii, gdzie jakby są różne takie próby skatalogowania pewnych filmów różnymi tropami. One są niezmiernie przydatne, aczkolwiek nie ma tutaj takiej jasnej zasady, że to musi być, nie wiem, kino artystyczne, albo że to musi być kino głównego nurtu. Ja myślę, że to musi być kino z dosyć wyraźnie zarysowanymi psychologicznymi postaciami. To jest jakby główny warunek. Ja bardzo lubię dokument w pracy filmoterapeutycznej, dlatego że dokument jest wprost narracją, biografią, autobiografią czasem.
Że łatwiej też pacjentowi uwierzyć w tę historię, która się toczy?
Po pierwsze, jakby trochę łatwiej uwierzyć, po drugie, jakby to na takiej dużej dawce autentyczności też działa. Tak, w sensie jakby poza możliwością zidentyfikowania się z tymi bohaterami, to jakby oni też mają jakąś swoją historię, która jest przeniesiona trochę poza ramę gabinetu psychologicznego czy sali kinowej. Ona się jakby dzieje poza tym i to też jest jakby ważny taki aspekt zdrowienia dla klienta, pacjenta, tak, że jakby ta historia dalej się toczy.
To jest bardzo ciekawe, ale wydaje mi się, że to jest trudniejszy dobór repertuaru niż fabuły.
Znaczy są wdzięczne fabuły, które jakby pięknie pokazują jakieś rysy psychologiczne bohaterów. Ja oczywiście mam tu jakichś swoich ulubionych twórców i może też o nich wspomnę. Aczkolwiek ja naprawdę stawiam na dokument mocno i jakoś to jest też taka trochę tradycja w ogóle biblioterapii czy terapii właśnie narracyjnej w psychologii, w psychoterapii. Jakby można też opisać jakby różne struktury na podróż bohatera, na różnego rodzaju przemiany tego bohatera. Jakby też jest sporo materiałów wspierających, które tego typu prace umożliwiają.
A kiedy rozmawiacie o filmie, to tak naprawdę rozmowa toczy się na temat filmu czy na temat pacjenta?
To jest różnie w zależności od tego, gdzie ta rozmowa się odbywa, tak? Ja jakby używam tej filmoterapeutycznej formy w pracy ze studentami. ostatnimi czasy zaczęli także używać w kinie psychologicznym w zamku. I myślę, że tam się też jeszcze pojawię. I faktycznie używam jej czasem w przestrzeni gabinetowej. I jakby też poziom głębokości pracy jest trochę zależny od tego, z kim się spotykam, tak? Czyli jeśli jest to na sali wykładowej ze studentami, to raczej idziemy w kierunku jakby rekonstruowania opowieści, ważnych motywów dla odbiorców. Też jakby zaobserwowania różnych wartości, które tam się pojawiły, różnych tropów i jest jakiś kawałek filtrowania przez siebie. Podobnie jest też na sali kinowej, w sensie też pada zawsze takie pytanie, tak? Który bohater was poruszył, która scena była tą szczególną sceną, który wybór wydaje się jakoś szczególnie ważny albo niezrozumiały, tak? Czyli jakby różnie tę rozmowę można prowadzić. Jeżeli to jest faktycznie w procesie terapii klienta, indywidualnej terapii, to znamy się już znacznie lepiej. To nie jest nasze pierwsze spotkanie najczęściej. Jakby dotykamy różnych problemów i czasami okazuje się, że w przypadku różnych trudności ten film nam trochę ułatwia. Szczególnie w przypadku takich kawałków, które są w psychoterapii nie ma, czyli chociażby traum. Tak? W sensie, jeżeli doznaliśmy jakichś, nie wiem, nadużyć, przemocy lub innych jakichś brutalnych form w swoim życiu, to zgodnie z neuronauką pobudzenie w naszym mózgu było tak silne, że w jakimś sensie odłączyło to doświadczenie od struktur odpowiedzialnych za mowę i trudno jest o tym po prostu mówić.
I rozumiem, że filmy potrafią popchnąć sprawę do przodu, czy
tak, jakby bardzo skrótowo mówiąc, tak, w jakim sensie potrafią pokazać to, ale to nie jest do końca moje, to jest tego bohatera, ale już się trochę zbliżam do tego, co było w tym moim, nawet jeżeli to jest jakoś troszeczkę różne.
Czyli stwarza to taką bezpieczną przestrzeń, której się może...
Myślę, że to głównie chodzi o taką bezpieczną przestrzeń.
Klient umościć.
Tak, tak.
A czy oglądanie filmów jest pracą domową?
To bywa różnie bardzo. W sensie czasem tak się zdarza, że jakby zapraszam do takiej formy pracy domowej. Czasami oglądamy wybrane fragmenty w gabinecie i jakby zastanawiamy się tak, co one pokazują. Więc jakby i tak, i nie.
A czy pacjent, klient musi wyrazić na to zgodę, czy to jest takie narzędzie, którym ty jako terapeutka możesz zaskoczyć kogoś, kto do ciebie przychodzi?
Ja myślę, że w ogóle w terapii niedobrze jest zaskakiwać, dobrze mieć porozumianą zgodę na metody pracy, wyjaśnić, na czym one polegają, jak to będzie przebiegało i też jakby uzyskać od klienta taką informację, że tak, jakby zgadzam się na to. W związku z tym raczej próbuję zawsze ten temat wybadać, na ile ktoś jest w ogóle gotowy, zainteresowany. Ta praca na przykład filmoterapeutyczna świetnie przebiega z nastolatkami, bo jakby jest to też jakiś kawałek kultury, który jest dla nich bardzo obecny i bliski, w związku z tym to idzie naturalnie.
Mhm. A dzieci?
Czasem też, ale z dziećmi bardziej pracuję na metaforze, czyli jakby film też się posługuje pewną metaforą, ale raczej tu używamy jakichś prostszych metafor do określania właśnie uczuć, stanów, potrzeb. Mhm.
Czyli nastolatki, osoby dorosłe.
Tak, myślę, że to jest jakby najbardziej taka chyba wdzięczna grupa odbiorców.
A czy zdarzały ci się już takie przypadki, że pacjent, który czuje opór w terapii, mówi, że na przykład dzisiaj nie będzie oglądał?
Wiesz co, ja w ogóle nie pracuję na oporze. W sensie jakby opór w terapii to jest pojęcie z klasycznej psychoanalizy i różnych psychodynamicznych ujęć.
Tak jest.
Które ja bardzo jakoś szanuję i jakby wiem, że one wiele wnoszą do rozumienia siebie, ale ja akurat pracuję w nurcie, który nie mówi o oporze, raczej mówi o niegotowości klienta, a nie pacjenta, do różnych dalszych kroków.
I czy taka niegotowość może się objawić w trakcie terapii?
Tak, oczywiście. Jakby myślę, że wtedy właśnie nazywamy ją, mówimy, tak? Że widzę, że jest taka część w panu, w pani, która nie jest gotowa i która jakby chce zrobić 3 kroki do tyłu. I inna część, która jest gotowa i ona chętnie by poszła 2 kroki naprzód. I teraz jakby dyskutujemy, tak? Którą z nich wspieramy, dlaczego, jak dbamy o te obie części. Także to jest bardzo ujawnione. Jakby tutaj nie ma takiego kawałka, że oporujemy.
Wszystko dlatego, żeby ci, którzy szukają drogi do siebie, pomocy, czuli się właśnie jak najbardziej bezpiecznie. Tutaj wracam do tego głównego wątku.
A tak.
To może za chwilę po muzycznej przerwie porozmawiamy właśnie o tych konkretnych filmach, o konkretnych tematach. Czy są wśród filmów terapeutycznych także polskie tytuły? O tym już za chwilę. Anna Olszewska-Konopa, psycholog, psychoterapeutka i osoba fascynująca się filmoterapią i również pracująca przy pomocy filmów w swojej pracy terapeutycznej. Za moment chciałabym dopytać, tak jak obiecałam słuchaczom, o konkretne tytuły, które są dobrymi filmami terapeutycznymi. Być może łatwiej dzięki temu, jeśli Państwo niektóre z tych tytułów będą znali, będzie sobie łatwiej wyobrazić, na jakich filmach można pracować, przy pomocy jakich filmów. Ale jeszcze Chciałabym wrócić na moment do tych kompetencji terapeutycznych. Czy możesz jeszcze dopowiedzieć, co takiego pozwala psychologowi mówić właśnie o tym, że się zajmuje tą filmoterapią? To znaczy pytam tak już zdroworozsądkowe, oprócz zainteresowań i pasji, o jakieś uprawnienia.
To nie jest skodyfikowane. Myślę, że jakby najważniejsze, i to fajnie jakby to mocno wybrzmiało, że najważniejsze jest jakby właśnie ukończone szkolenie psychoterapeutyczne w wybranym nurcie. I to jakby jest też taki jakby wentyl bezpieczeństwa, że jesteśmy w rękach kogoś, kto ukończył szkołę i też kto regularnie się superwizuje, to jest też bardzo ważne. Pracuję w jakimś zespole terapeutycznym. Ja mam szczęście pracować też w zespole o psychologii.pl, to jest też zespół i portal. Takie ważne aspekty dotyczące właśnie bezpieczeństwa i kompetencji terapeutycznych.
To tak, gdyby Państwo się zastanawiali, gdzie tę filmoterapię usytuować, jeśli szukamy pomocy, na przykład też w internecie i spotykamy właśnie taki dopisek, że ktoś pracuje również przy wsparciu filmów, to tak uspokajamy, że po prostu certyfikowany terapeuta, a każda dodatkowa rzecz jest po prostu atutem.
Jest to forma narzędzia tak naprawdę, podobnie właśnie jak literatura, metafora czy gry.
This is not America przed chwilą wybrzmiało na antenie Radia Poznań. To może właśnie powiedzmy o tych nieamerykańskich filmach. Zastanawiałam się, tak, czy są polskie tytuły, które tutaj można polecić albo wymienić. Co się tutaj znajduje na twojej liście?
Ja jestem fanką polskich dokumentów. Myślę, że one naprawdę bardzo sprawnie i ciekawie opowiadają rzeczywistość. Jeden z moich ulubionych, który porusza wątek tożsamości seksualnej, inności, ale też różnych historii rodzinnych, to jest dokument Karoliny Bielawskiej, Mów mi Marianna, o kobiecie uwięzionej w ciele mężczyzny, która będąc już matką dwójki dzieci i żoną jako mąż, zdecydowała się na operację zmiany płci i zapłaciła za to paskudnie niewysoką cenę, gdyż efektem kuracji hormonalnej był udar. I to jest pięknie opowiedziany dokument, który też pokazuje niezmiernie intymną więź reżyserki z bohaterką. Dlatego, że jakby to jest taki dokument złożony z różnych skrawków, wspomnień, wywiadów też. W nim pojawia się żona, była żona obecnej Marianny, jej nowy partner. Ale też jest tam
niesłychanie skomplikowana sytuacja.
No, bardzo skomplikowana, niezmiernie. Ale jest też tam taki piękny motyw sztuki teatralnej zapożyczony w tym filmie, który też ułatwia jej opowiedzieć swoją historię, w sensie ona jest tak trudna i tak bolesna, że ona wspólnie z aktorami, między innymi Jowitą Budnik, jakby opowiada swoją historię, jakby była reżyserką sztuki teatralnej, będąc już sparaliżowana po udarze, częściowo też z trudnościami w mowie. Tam pada na przykład takie zdanie, że teraz on jest dla rodziny wstydem. To jest bardzo mocne, naprawdę przerażające. Także ten dokument, jakiś taki ważny dokument.
A pracowałaś już na tym filmie?
Pracowałam z nastolatkami, które też jakby szukają jak swojej tożsamości, mają różne gender issues i tak dalej. I tak, i to jakoś tak jest dokument, który wzmacnia w takim byciu przy swoim.
Kolejny tytuł?
Kolejny tytuł, myślę, że nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, Marcela Łozińskiego, dlatego, że jakby to jest jakby też dokument o samej terapii. Więc jakby jest on szczególnie ciekawy, skonstruowany też tak, że nie każdy dokument musi wiernie odzwierciedlać rzeczywistość, w sensie czasami na potrzeby dokumentu ta trawa jest pomalowana na zielono po to, żeby też wierniej pokazać, jaka była intencja. I tutaj też tak jest, że mamy do czynienia de facto z aktorkami w roli uczestniczek terapii, ale
matką
nie ma tam scenariuszy.
Matką
i córką, dokładnie. I jakby one grają na swoich własnych emocjach i na swoim przeżywaniu procesu terapeutycznego, a terapeutą jest niedościgniony dla mnie i uwielbiany Bogdan de Barbaro, terapeuta właśnie systemowo-narracyjny. I on tam cudownie prezentuje też swoje kompetencje terapeutyczne na ekranie. Jak on to robi, jak on to precyzowuje, jak on to pytuje, jak on z jaką dbałością, czułością i troską on jakby prowadzi obie panie przez ten proces.
Ja myślę, że jakby już abstrahując od relacji pomiędzy matką A córką, co mamy okazję obserwować podczas tego dokumentu, to właśnie gdyby ktoś z Państwa chciał, nie wchodząc do gabinetu psychoterapeutycznego, zobaczyć, jak może wyglądać praca terapeuty.
Terapeuty systemowego, myślę, że to naprawdę wiernie odzwierciedla, a nawet trochę idealizuje. W sensie chciałabym, żebyśmy wszyscy terapeuty mieli takie kompetencje.
Mhm. I zdaje się, że na tej liście jeszcze jest na tym podium trzeci film.
Jest trzeci polski film, dosyć już z dawna. To jest film o relacjach rodzinnych. Takiego pięknego syna urodziłam. Film Koszałki, który właśnie trochę pokazuje domowe piekiełko, albo może trud domowego świata, jak on jest skonstruowany, jakie różnego rodzaju tam są tarcia, napięcia, jak to wygląda, gdyby właśnie w środek domowej awantury, czy codziennego obiadu wstawić oko kamery. To też jest jakiś taki dla mnie bardzo mocny dokument, który właśnie pokazuje, jak te rodziny mogą nas niszczyć, ale też jak mogą nas koić, jakby jak to może przebiegać.
A czy to nie jest tak? Może to naiwne pytanie, że te polskie filmy w pracy terapeutycznej mogą być mocniejsze niż te, które powstają.
Myślę,
gdzieś
że dalej jakiś kontekst kulturowy tutaj jest ważny, jakaś bliskość doświadczeń, jeżeli chcemy faktycznie użyć filmu w takiej funkcji, bo ta funkcja zawsze jest bardzo ważna, w takiej funkcji, żeby było blisko tej historii pacjenta, to faktycznie ten polski kontekst pomaga. Natomiast nie zawsze tutaj, żeby zrobić trochę voltę i kontrę, to też powiem, że są takie trzy dokumenty zagraniczne, które uwielbiam w pracy filmoterapeutycznej. Zacznę od najnowszego, Minding the Gap Pinka Liu. To też fascynujące, dlatego że to jest taki longitudinalny dokument, powstający 13 lat. Pink Liu, myślę, że zaczął go jeszcze bez intencji, że z tego powstanie jakaś forma skończona. Obserwował dorastanie grupy swoich przyjaciół, skejtów. Przez 13 lat, jak oni się zmienili, jakimi trudnościami się mierzyli. I to przepięknie zmontował w taką naprawdę poruszającą historię, wspieraną też cudowną muzyką, która właśnie opowiada o tym, jak to było. Mhm. I myślę, że opowiada pięknie, opowiada wiernie i też jakby Pink Liu ma ten komfort, że jakby wchodzi w takie bardzo intymne sytuacje z bohaterami, bo jest jednym z nich. Też tłumaczy, dlaczego on zrobił ten film i ten powód jest też bardzo emocjonalny. Ponieważ film jest teraz w kinach, można go zobaczyć, między innymi w kinie pałacowym, to polecam, zapraszam.
Jeszcze nie widziałam.
Można tam uronić łzy, ale też można się uśmiechnąć. To jest takie cudowne w tym dokumencie, że on jakby nie wali między oczy, tylko jakby tak tonuje też te różne trudności, które tam się pojawiają.
Ja myślę, że można by więcej tych tytułów wymieniać, ale być może ten katalog, jeśli jest zbyt długi, to nie zapada w pamięć słuchaczy, więc może tutaj postawię kropkę.
Dobrze.
A chciałabym, bo jeszcze poza anteną rozmawiałyśmy właśnie o zamku, w którym znajduje się kino pałacowe.
Tak.
I wiem, że tam często ostatnio kierujesz swoje kroki.
To za dużo powiedziane. Byłam tam raz i myślę, że tam się jeszcze pojawię faktycznie.
Właśnie z myślą o swojej pracy.
Właśnie w kinie psychologicznym, które w zamku rusza i jakoś tam po wakacjach będę tam regularnie, także zapraszam, jeśli macie Państwo ochotę trochę też filmoterapeutycznie popracować.
To ja myślę, że w momencie, kiedy ta pracownia ruszy,
czy ona też jest, ale też są tam różne inne osoby, też pewnie warte posłuchania.
Mhm. W każdym razie zapraszamy serdecznie, jesteśmy otwarci do tego, żeby jeszcze raz wrócić do tematu. Anna Olszewska-Konopa była dzisiaj gościem audycji Z innej bajki. Tematy niełatwe, chociaż wydawało się, że filmoterapia będzie płynęła jak hollywoodzka opowieść, ale rzeczywiście nigdy w pracy terapeutycznej nie jest łatwo, proszę Państwa.
Ale też jest piękne.
I wszystko myślą oczywiście o klientach. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu w tym zabieganym dniu.
To prawda. Dziękuję bardzo, do widzenia.